Poranny gość Radia Rodzina.
A w naszym studiu politolog, profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Miał pan rację. Nowy rząd powstanie na gwiazdkę. Dla niektórych to będzie jednak nietrafiony prezent.
Znaczy, to jest rzeczywiście bardzo długi proces przekazywania władzy. Zazwyczaj było tak, że nawet jeśli ten układ sił po wyborach nie był zbyt jasny, tak jak to było teraz, to zazwyczaj gdzieś w ciągu, powiedzmy, miesiąca udawało się ten rząd stworzyć. Natomiast tak czy inaczej ten sezon polityczny, który otworzyła kampania wyborcza do parlamentu, on się nie skończył i tutaj powstanie nowego rządu po prostu otwiera kolejny etap, bo po pierwsze tutaj rzeczywiście w dzisiejszych realiach zmiana rządu oznacza rzeczywiście taką zmianę funkcjonowania państwa właściwie w każdym obszarze i to w ciągu najbliższych dni pewnie będziemy wiedzieć. Zresztą to już wczoraj się zaczęło, na przykład wnioski dotyczące służb specjalnych,
tak,
powiedzmy,
odwołania.
Więc tu widać, że ta
zaczynają
zmiana...
się działania.
Tak jest.
Bardzo szybkie, trzeba przyznać.
Bardzo szybkie, bo ten rząd miał poczucie, zresztą ma poczucie, mówi o tym też premier Tusk, takiego trochę straconego czasu. Po drugie, prace nad budżetem, a za chwilę przecież kolejne wybory, bo już tak właściwie wszyscy
zmierzają
mówią
się do tego.
O kwietniowej dacie. Wyborów samorządowych, więc myślę, że ledwo miną święta, to wejdziemy w kolejną kampanię polityczną z jednej strony. Będziemy mieli oczywiście pracę nad budżetem, będziemy mieli te zmiany personalne w państwie, w szeroko pojętym, bo to pewnie będzie dotyczyć i spółek Skarbu Państwa, i mediów publicznych, i różnego rodzaju instytucji w tej administracji rządowej, a więc niewątpliwie czas jest niezwykle taki intensywny, jeśli chodzi o politykę.
Jaki będzie pierwszy test nowego premiera Donalda Tuska?
Ja myślę, że on w tej chwili ten test zdaje. To znaczy,
na szczycie?
Myślę, że to, co jakby zapowiedział, jadąc do Brukseli, to się wiąże, to jest taki pierwszy egzamin, tak? To znaczy tam w kampanii wyborczej wielokrotnie on mówił o tym, że te pieniądze po pierwsze z KPO, po drugie także z tych normalnych, że tak powiem, funduszy europejskich szybko spłyną do Polski. Pytanie, czy to się uda zrobić.
Jak pan sądzi, panie profesorze?
Ja myślę, że tak, dlatego że to widać jak
przywiezie te środki ze sobą?
Sądzę, że tak, dlatego że po pierwsze widać, jak on tam jest przyjmowany. To jest człowiek, który jakby przyjechał niemal do siebie. A po drugie, wydaje mi się, że tutaj od dłuższego czasu było tak, jeszcze za rządów nawet Prawa i Sprawiedliwości, za czasów premiera Mateusza Morawieckiego, widać było, że szuka Unia Europejska pretekstu, żeby można było w miarę wyjść z twarzą z tego konfliktu i te pieniądze dla Polski wypłacić. I teraz myślę, że tutaj samo pojawienie się nowego rządu, pojawienie się na jego czele właśnie Donalda Tuska, myślę, że sprawi, że być może takie decyzje, niekoniecznie związane ze zmianą ustawy, ale z jednej strony te, które już właściwie zaczynają być podejmowane. Wczoraj na przykład nowy minister sprawiedliwości przygotował wniosek, tak jest, o przyjęcie nas do tej prokuratury europejskiej. Mm-hmm. To jest jeden z ważnych takich elementów, bo ona kontroluje wydatkowanie tych funduszy. Więc ja myślę, że można powiedzieć, tutaj Unia Europejska niejako uwierzy na słowo Donaldowi Tuskowi i tu Komisja Europejska znajdzie jakąś taką formułę, być może nieco warunkową, ale fakt pozostanie faktem, że te pieniądze napłyną, więc to będzie ważny test. Natomiast oczywiście to, co jest wielkim wyzwaniem w tej chwili dla nowej władzy, to jest budżet. Tutaj mamy do czynienia
z
taką sytuacją, że
w tym roku jeszcze?
Na pewno nie. Ja myślę, że tutaj, jeżeli będziemy mieli ten budżet gdzieś tak na koniec stycznia, to i tak będzie bardzo szybko. Dlatego, że rzeczywiście my mamy taką troszkę niejasność konstytucyjną odnośnie tego, jak te terminy się liczą. To znaczy w momencie, kiedy jakby jest taki normalny czas i nie ma wyborów i nie ma zmiany władzy, to jest w miarę precyzyjnie można policzyć. Natomiast to już jest któryś przypadek, kiedy rzeczywiście mamy wybory, mamy nowy rząd i teraz tak do końca nie wiadomo, jak liczyć te 4 miesiące, które ma rząd na przygotowywanie budżetu, jak jest z tą zasadą dyskontynuacji prac Sejmu, więc Myślę, że dla pewnej ostrożności politycznej, żeby nie dać tutaj żadnych pretekstów prezydentowi do rozwiązania Sejmu, myślę, że rząd będzie pracował bardzo szybko i w ciągu, myślę, 6 tygodni ten budżet rzeczywiście powstanie, ale to jest oczywiście wielkie wyzwanie, dlatego że to jest tak naprawdę fundament pewnych zmian politycznych. No jeżeli zapowiadamy podwyżki na przykład dla nauczycieli, no to musimy znaleźć pieniądze na te podwyżki.
Ruszył ten licznik zapisać. Postulatów, o których była mowa przez Platformę Obywatelską.
I tutaj 800+, prawda, od stycznia, więc jest tu cały szereg zobowiązań, które Platforma albo przejęła po poprzednikach i stwierdziła, że będzie honorować, albo obiecała w kampanii wyborczej. No i tutaj...
Albo na przykład w trakcie exposé premier Donald Tusk powiedział, że to, co było dane przez PiS, nie zostanie odebrane. To też taki mały ukłon w stronę wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
Niewątpliwie. Podobnie jak te wszystkie wypowiedzi, takie można powiedzieć trochę koncyliacyjne, które tam się pojawiły, gdzie jakby tutaj było widać wyraźnie, że premier Tusk rozdziela z jednej strony, można powiedzieć, no, tą elitę pisowską, to ludzi, którzy byli w rządzie, w parlamencie, i tutaj były bardzo ostre słowa, które zazwyczaj w polskiej polityce nie padają, natomiast zupełnie inaczej
patrzy na elektorat, prawda?
Wygląda tak, relacja do wyborców i tutaj takie gesty, które pojawiały się w kampanii, one zostały jak gdyby potwierdzone, ale co ciekawe, tutaj w przypadku exposé, no, właściwie potwierdzono to, co zapowiadano, tu żadne nowe propozycje wydatkowe się...
No 8% PKB na ochronę zdrowia zabrakło.
To prawda, no bo tak naprawdę tutaj myślę, że rząd tak do końca nie wie, jak to wygląda wszystko i myślę, że mamy nowego ministra finansów, więc pan minister Domański pewnie teraz będzie nerwowo liczył w najbliższych dniach, jak ta publiczna kasa rzeczywiście dzisiaj wygląda.
Co oni znajdą w tych nowych resortach, nowi ministrowie? Będą jakieś trupy? Dzień dzisiejszy trudno cokolwiek powiedzieć, trudno trzeba poczekać na te audyty zapowiadane.
Proszę zauważyć, że to ta zmiana nastąpiła w taki dziwny sposób, to znaczy ludzie, którzy rządzili przez poprzednie lata, często byli ministrami przez 2 kadencje na przykład, to oni już odeszli miesiąc temu, natomiast dzisiaj te resorty są odbierane od ministrów tego rządu 2-tygodniowego, więc tu taki bufor się jakby pojawił związany z tym przekazywaniem władzy i myślę, że poprzednicy, czyli ci, których prezydent Duda zaprzysiągł gdzieś tam w listopadzie, to oni też nie do końca się tam zorientowali w ciągu tych 2 tygodni, co oni mają w tych ministerstwach. Mm-hmm. No to trudno im też przekazać to następcom, ale ja myślę, że tutaj jakby o tyle nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre, że ta koalicja miała wyjątkowo dużo czasu na przygotowanie się do rządzenia. Mm-hmm. Bo praktycznie rzecz biorąc ten okres 2-miesięczny,
czas był na korzyść,
kiedy przecież wiemy doskonale, chociaż oczywiście tutaj politycy koalicji się trochę maskowali, ale ten skład rządu był przecież już znany dość dawno i praktycznie rzecz biorąc ten rząd, jakby trzeba go było powołać w połowie listopada, to też by to zrobiono, bo on był w zasadzie gotowy, więc tu był trochę czas na to, żeby się przygotować i przemyśleć sobie te pierwsze kroki. Natomiast oczywiście no to zderzenie z rzeczywistością w tych poszczególnych resortach może być bardzo bolesne.
Czy obecna władza wytrwa te 4 lata? Pan przewiduje scenariusze, czy na przykład dojdzie do rozłamu przy wyborach w koronie prezydenckich?
Ja myślę, że tutaj generalnie rzecz biorąc ta koalicja ma szansę przetrwać, natomiast to, jak ten rząd będzie wyglądał personalnie, to tutaj raczej bym się nie zakładał. Myślę, że niewielu ministrów dotrwa do końca kadencji.
Zajmijmy rekonstrukcja rządu.
Sądzę, że te rekonstrukcje rządu tu się będą zdarzały i tutaj no, widać wyraźnie, że wielu ministrów no, będzie miało na tyle trudną sytuację, że pewnie poniesie koszty polityczne tej zmiany, którą należy dokonać. No a ponadto to jest też inny problem i myślę, że tutaj to zaczyna być widać, że ta krótka ławka polityków, którzy są po stronie, także po stronie koalicji dzisiaj, zresztą to jest w ogóle problem polskich partii, no to się bardzo mocno teraz ujawni, dlatego że proszę zauważyć, do rządu weszło na przykład bardzo wielu posłów.
I nie ma świeżej krwi.
Co znakomicie znakomicie, prawda, osłabia tę reprezentację parlamentarną, a tam przecież trzeba będzie pracować w komisjach śledczych i tak dalej. Ale za chwilę mamy przecież wybory samorządowe. Trochę tych samorządowców przeszło do parlamentu, a więc trzeba znaleźć kandydatów i w Sopocie na przykład, i w innych miejscach, gdzie odeszli ci ludzie właśnie z samorządów do tej dużej polityki, a tak za bardzo w tym terenie tych nowych twarzy nie widać, a to może jakby być kłopot, dlatego że wyborcy, którzy no, oczekiwali takich nowych twarzy, jeśli chodzi o Sejm, prawdopodobnie pozostaną z tym nastawieniem na kolejne wybory. I tutaj znalezienie osób, które pociągną te listy do sejmików, czy wystartują w tych wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów, no to nie będzie takie łatwe. Tu paradoksalnie PiS jest w trochę lepszej sytuacji, no bo tam się oczywiście trochę bezrobotnych polityków z tej samej góry pojawiło i pewnie gdzieś oni zostaną zagospodarowani, czy to w wyborach do Europarlamentu, czy w wyborach właśnie samorządowych. Natomiast no, w przypadku koalicji widać, że tych kadr trochę brakuje i ten problem się chyba będzie pogłębiał.
A w jakiej sytuacji jest dziś prezydent Andrzej Duda? Mówi, że nie będzie blokował na dzień dzisiejszy tego, co służy dobru obywateli i trwaniu Rzeczpospolitej. Czy tak będzie?
Czy to, myślę, że na tym poziomie ogólności to wszyscy się zgodzą. Natomiast oczywiście
Polacy nie są tacy pewni. 75% chociażby sondażu United Service mówi, że na tej linii będzie zgrzyt Donald Tusk.
A to niewątpliwie, dlatego
Andrzej Duda.
Że widać wyraźnie. I to wczoraj tak naprawdę też było widoczne. Tak, panowie byli bardzo uprzejmi, się do siebie uśmiechali, ale to napięcie było widoczne, dlatego że oni przecież to dobro Rzeczpospolitej definiują w zupełnie inny sposób. I to będzie wyraźnie widoczne. Chociaż oczywiście z drugiej strony to też trzeba powiedzieć, że będą musiały być obszary, gdzie niezależnie od tych politycznych jakby antypatii, ta współpraca no, musi się toczyć, no bo inaczej te sprawy państwowe ulegną zatrzymaniu. No, przynajmniej dwa takie obszary są tutaj niezwykle ważne. Po pierwsze to jest bezpieczeństwo, czyli to wszystko, co wiąże się z armią, bo to jest przecież obszar kompetencji prezydenta i tak naprawdę tutaj w gruncie rzeczy rząd nie ma wyjścia i musi z prezydentem uzgadniać te swoje działania. No a drugi taki obszar to jest oczywiście dyplomacja. Prawda? Ta taka tradycyjna dyplomacja, nie ta europejska, ale ta w rozumieniu właśnie ambasadorów i nominacji właśnie na te stanowiska niezwykle ważne. To też jest domena prezydenta. No i tu też ta współpraca myślę, że będzie konieczna. A akurat w tym obszarze pewnie będzie dosyć trudna, dlatego że Radosław Sikorski jako minister spraw zagranicznych to też jest taka postać silna, wyrazista niezwykle i tu na pewno łatwo nie będzie.
A jak ma się wystąpienie byłego już premiera Mateusza Morawieckiego mówiącego o pojednaniu do słów prezesa Jarosława Kaczyńskiego na temat niemieckiej agentury? Był pan zaskoczony takimi słowami? No, puściły prezesowi nerwy. Wydaje się, że raczej jest politykiem opanowanym. Wprawdzie zdarzało mu się w przeszłości taki incydent już, ale był uzasadniony. Teraz wydaje się, że nagle coś się wydarzyło.
Wydaje mi się, że tutaj jakby z punktu widzenia patrząc Jarosława Kaczyńskiego, to jego być może nie tyle ta zmiana władzy tak dotyka, tylko to, co się dzieje wewnątrz PiSu i to, że on będzie
no Zbigniew Ziobro nie brał udziału w głosowaniu.
Tak jest.
I zniknął nagle z życia publicznego.
Rzekomo choroba. Być może to prawda. Nie wiemy tego, oczywiście. ale no, to jest taki bardzo wyraźny sygnał, że zaczyna się ta walka o schedę po Kaczyńskim. No jednak porażka polityka nigdy nie buduje. To znaczy tutaj widać wyraźnie, że dla elit pisowskich przegrane wybory w tym sensie, że musieli oddać władzę, czyli ten brak zdolności koalicyjnych, to był dużym wstrząsem, który oni do końca no, długo nie mogli się z tym pogodzić. No i tutaj Jarosław Kaczyński ma problem. To znaczy on tą partię musi bardzo szybko zebrać, żeby nie ponosić kolejnych porażek w następnych wyborach, a tego czasu jest bardzo mało. Natomiast też no, faktem jest, że tutaj jakby można powiedzieć trochę Jarosława Kaczyńskiego też premier Tusk sprowokował. To znaczy tutaj taka bardzo, bardzo ostra wypowiedź. Jarosław Kaczyński zawsze tak reaguje, kiedy mówi się o bracie, więc tutaj można było się spodziewać tego
czerwona
czegoś takiego.
Czerwona płachta na byka.
Ale to był błąd oczywiście, bo generalnie rzecz biorąc to, co PiS musi robić, to musi próbować odbudować elektorat, a ten elektorat to nie jest ten elektorat skrajny. Tego elektoratu trzeba szukać bliżej centrum, a takie wypowiedzi tego nie budują, bo one właściwie cementują tych najtrwalszych zwolenników PiSu. Tylko problem polega na tym, że oni są i oni nigdzie nie pójdą. Ale to jest, jak widać po tych wyborach, pula jednak skończona. To znaczy to jest na tyle mało tych zadeklarowanych zwolenników tej partii, że to nie daje władzy. Tym bardziej, że te zdolności koalicyjne PiSu, no jak widać, są zerowe dzisiaj. I tutaj mamy sytuację taką, że jeśli się nie zbuduje swojej pozycji właśnie na wyniku wyborczym, to niewiele tutaj można ugrać w tych koalicyjnych układach.
Panie profesorze, obserwuje pan scenę polityczną od wielu, wielu lat. Czy mamy do czynienia z Sejmfliksem, czy polityką, która będzie miała realny wpływ na życie nas, obywateli?
A czy to jest w ogóle ciekawy fenomen, to co się wydarzyło w ostatnim czasie? Generalnie rzecz biorąc, myśmy z racji, znaczy ja z racji choćby swojego zawodu wielokrotnie miałem okazję przekonywać ludzi, że funkcjonowanie parlamentu to jest ważne dla ich życia. I to tak troszeczkę raczej nie byłem za bardzo przekonujący w tym. Natomiast tutaj jakby ludzie zrozumieli chyba, że to jest ważne, że dzieje się coś istotnego. Do tego w ostatnich latach ten Sejm sobie tak funkcjonował, właściwie zupełnie na marginesie, nawet jak te transmisje się gdzieś tam pojawiały, to mało kto to oglądał. Więc jakby ta zmiana władzy przyciągnęła, ale to jest bardzo dobry objaw, bo to jest taka błyskawiczna edukacja obywatelska, którą przechodzi zwłaszcza to nowe pokolenie, ludzie, którzy na przykład głosowali po raz pierwszy. I to jest ciekawe, że oni nie zakończyli tej swojej aktywności na głosowaniu. Znaczy teraz widać wyraźnie, że próbują patrzeć na ręce politykom, zaczynają się przyglądać temu, co się w tej polityce dzieje. No i to jest ciekawe, bo takie rozbudzenie obywatelskie, zastanawialiśmy się po wyborach, czy to będzie tylko 15 października i koniec. Wygląda na to, że nie, ale to jest bardzo dobry objaw. My mamy taką wielką dziurę, jeżeli chodzi o edukację obywatelską. Myśmy ją bardzo zaniedbali przez ostatnie dekady tak naprawdę. I to, że się taki przyspieszony kurs odbywa, to jest tylko dobrze. No i tutaj też trzeba oddać marszałkowi Hołowni, że znalazł język, który trafia do właśnie
do
tego młodszego pokolenia. I troszkę jakby oni oglądają te obrady Sejmu rzeczywiście jako taką story, która przypomina właśnie te kolejne sezony seriali, prawda? Więc trwa to wiele godzin. Można się temu przyglądać rzeczywiście. Zobaczymy. To jest ciekawy fenomen, ale to warto obserwować.
Mówi się, że każda władza się zużywa. Nowy, stary premier, nowi, starzy ministrowie. Taka konfiguracja dziś w parlamencie. Czy to powtórka z rozrywki? Obstawianie stanowisk, wymiana kadr w spółkach Skarbu Państwa?
Znaczy to jest rzeczywiście, raz na jakiś czas niestety coś się zdarza takiego. To znaczy, jeżeli mamy wymianę władzy tak głęboką, jak ona była w 2015 roku i teraz, no to są nieuniknione jak gdyby koszty demokracji, dlatego że to są siły polityczne, które bardzo się różnią, jeśli chodzi o wizję państwa, jeśli chodzi o to, jakie priorytety polityczne są tutaj najważniejsze, no jak właśnie to dobro Polski rozumieć, o którym mówiliśmy. No i tutaj trudno sobie wyobrazić współpracę tych, którzy przyszli do tych struktur z PiS-em, objęli te funkcje publiczne wysokie. Myślę, że oni również nie chcą z tą nową ekipą współpracować, więc oczywiście no to będzie zawsze w ten sposób prezentowane, że oto nowa władza robi czystki, no ale tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, trudno mi sobie wyobrazić niektóre osoby, które nagle potrafiłyby na przykład choćby niedawno odszedł na emeryturę pan generał Szymczyk, komendant policji. No jakoś, nie wiem, brakuje mi wyobraźni, żeby sobie wyobrazić jego współpracę z nową ekipą, więc to jest zmiana w pewnym sensie naturalna.
Co wygra przy stole wigilijnym? Karp czy polityka?
Myślę, że ciągle polityka. To tutaj, tak jak powiedziałem na początku, to się nic nie zmienia. To może za rok będzie tak więcej tego karpia, natomiast tak mniej więcej do połowy roku to rzeczywiście ten czas gorący będzie niezwykle.
I abyśmy się nie udławili ością z tego karpia. Politolog, profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Poranny gość. Radia Rodzina.